Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. I uwielbiłem, i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia, głoszona homilia, kazanie winno zawsze zmierzać do jakiegoś życiowego zastosowania. To jedno z podstawowych pytań, które zadaje sobie ktoś, kto głosi takie słowo. Jak to się wszystko ma przełożyć na nasze życie codzienne? Jaka zachęta, jakie napomnienie kieruje do nas Bóg przez to dane słowo? Dziś jednak spróbujmy najpierw nie pytać się o to, co to słowo dla nas oznacza. Raczej dajmy się poprowadzić w liturgii tych dni, nade wszystko przyjmując tę postawę, którą mieli owi Grecy, o których wspomina święty Jan Ewangelista. Chcieli oni bowiem zobaczyć Chrystusa. Liturgia Kościoła od dobrych kilku wieków, od tej piątej niedzieli Wielkiego Postu, zasłania przed nami wizerunki Chrystusa ukrzyżowanego. Po to, by je uroczyście odsłonić Wielki Piątek, ale też po to, abyśmy jakby nie widzieli tego, co już jest nam dobrze znane, by to w pewnym sensie nie stanowiło pewnej przeszkody, bo my już wiemy, jakie będą wydarzenia celebrowane w liturgii za tydzień, w Wielkim Tygodniu. To nie pierwsze święta dla nas. Ale jak gdyby Kościół nam zasłania ten wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, abyśmy próbowali niejako na nowo odkryć jakby głębię tych wydarzeń, na nowo, w nowym świetle, byśmy próbowali zobaczyć Chrystusa i to, co On czyni, to, co przynosi nam na ten świat. Z taką postawą próbujmy dzisiaj trwać wobec tego słowa i tej Ewangelii czytanej w dniu dzisiejszym. Jest to fragment 12 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Popatrzmy na kontekst. Chrystus zmierzył, już przyszedł do Jerozolimy. Zresztą cała Ewangelia świętego Jana ukazana jest jako jedna wielka wędrówka Chrystusa i Jego uczniów z Galilei, z domu rodzinnego, tam gdzie jest Jezioro Galilejskie, gdzie jest miejsce pracy. Z tej codzienności Chrystus zmierza do Jerozolimy, by tam wypełnić wolę Ojca, ażby potem dać polecenie uczniom: idźcie znowu do Galilei, tam mnie zobaczycie, oczywiście już przemienionego, zmartwychwstałego. Chrystus więc przychodzi już do Galilei, do Jerozolimy. Tam jest ugoszczony przez swych przyjaciół, Betanii, przez Martę, Marię i Łazarza. Tam, o czym też czytamy w 12 rozdziale Ewangelii świętego Jana, ma miejsce już namaszczenie, które Chrystus odczytuje jako namaszczenie na Jego pogrzeb, na Jego śmierć. Tam też zrodził się w sercach uczonych w Piśmie i Wysokiej Rady, członków Wysokiej Rady, wyrok śmierci nie tylko na Chrystusa, ale i na Łazarza, którego wcześniej Chrystus wskrzesił z martwych i który był dla wszystkich jakimś żyjącym, chodzącym dowodem, że Chrystus ma naprawdę władzę nad śmiercią. Jest już też po uroczystym wjeździe do Jerozolimy. Liturgia dzisiejszego dnia jak gdyby wyprzedza nieco ten historyczny ciąg wydarzeń. My w liturgii za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Palmową. Chrystus jest już więc uroczyście ogłoszony królem, uroczyście powitany w tym wjeździe do Jerozolimy. I oto teraz, w tym momencie, przychodzą do Niego Grecy. Być może to Żydzi żyjący w diasporze, w odosobnieniu, bo oni też przyszli na święta do Jerozolimy. Przychodzą, kierując tę niezwykłą prośbę, piękną prośbę: chcemy zobaczyć, ujrzeć Jezusa. To prośba niezwykle ważna i piękna, bo ujrzeć to znaczy poznać, doświadczyć. Tak naprawdę u podstaw całego życia chrześcijańskiego leży właśnie to doświadczenie Chrystusa. Panie, gdzie mieszkasz? Pytali uczniowie na początku. Chodźcie i zobaczcie. Więc pewnie Filip i Andrzej poszli, zobaczyli i dlatego teraz są dopiero w stanie wskazać drogę Grekom, pozostałym drugiemu człowiekowi, innym ludziom, ponieważ sami mają to doświadczenie przypatrywania się Chrystusowi. I to jest chyba ta postawa, której trzeba nam się dzisiaj uczyć, którą trzeba nam przyjąć, gdy już za chwilę wejdziemy w Wielki Tydzień. Postawę przypatrywania się Chrystusowi, temu, co On dla nas uczynił. Gdy Chrystus słyszy tę prośbę, stwierdza, jakoś obwieszcza zarazem, że oto już nadeszła godzina. Przy pierwszym cudzie w Kanie, w Galilei, Chrystus do Maryi powiedział, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Teraz, gdy czas już jest bliski, Jego godzina nadeszła. To jest już szczyt Jego działalności. To jest już wypełnienie całego dzieła, które Chrystus podjął, wypełniając wolę Ojca. I oto Chrystus, jak gdyby uświadamiając uczniom, co się będzie działo, mówi o ziarnie, które musi być wrzucone w ziemię, musi obumrzeć, by wydać owoc, by wydać plon. Dotychczas w Ewangelii to słowo Chrystusa było porównywane do ziarna, które w zależności od tego, na jaką glebę padnie, taki wyda też owoc. Ale ponieważ to słowo stało się ciałem, dlatego tutaj w Ewangelii świętego Jana sam Chrystus jest ziarnem, które musi być złożone w ziemi, by mogło wydać ten niepojęty, wielki dla nas owoc życia. To ziarno pokazuje całą logikę Bożego działania. Logikę, która jest inna od naszej ludzkiej logiki, bo u Boga ten, kto traci, zyskuje. To, co umiera, ożywia. I oto tej logiki tak naprawdę nikt nie był w stanie pojąć. Ani lud, który wołał uroczyście Hosanna, ani Wysoka Rada, która wydała wyrok śmierci, ani uczniowie, którzy zapewniali, że nigdy nie opuszczą. Może nieco Maria, która namaściła w Betanii stopy Chrystusa, choć pewnie bardziej się kierowała swą kobiecą intuicją niż zrozumieniem tej logiki ziarna, które ma być wrzucone w ziemię. By tak naprawdę to pojąć, trzeba z człowieka, który chce zobaczyć Chrystusa, stać się też tym, który za Nim idzie, a wreszcie tym, który Mu służy. A kto by chciał mi służyć, mówi Chrystus, niech idzie za mną. Tam, gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. To jest jedyna droga, naśladowanie Chrystusa, jedyna droga, aby doświadczyć owoców tej niezrozumiałej po ludzku logiki Bożego działania, logiki ziarna, które musi być wrzucone w ziemię, utracone, aby ożyło, by wydało plon. Ewangelia świętego Jana przeprowadza nas przez wydarzenia z życia Chrystusa w specyficzny sposób. To jest nie tyle historyczna relacja poszczególnych faktów i wydarzeń. Święty Jan próbuje nam pokazać te wydarzenia jak gdyby właśnie w świetle tych centralnych wydarzeń, które będziemy przeżywali. Dlatego Chrystus jak gdyby najpierw zaczyna mówić o swoim lęku. Dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. I tu jakby Chrystus podejmuje decyzję. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, jak gdybyśmy czytali opis z Ogrodu Oliwnego, z Getsemani, gdzie rozegra się ta walka także z tą Jezusową ludzką słabością, lękiem, strachem przed tym, co będzie go czekało, ale strachem, który jest pokonany podjętą decyzją, wyborem pełnienia woli Ojca aż do końca. Z drugiej strony, jak gdyby ewangelista Jan przeprowadza nas jeszcze na inne miejsce, bo oto rozlega się z nieba głos. Ten głos u innych ewangelistów rozległ się na górze przemienienia. Ciekawa rzecz, że święty Jan nie opisuje tego wydarzenia z góry Tabor, z góry przemienienia. Mówi o tym, jak gdyby dopiero teraz, bo oto ten głos ma być głosem, który umacnia słuchających, który mówi o chwale, która go czeka. To jest głos, który ma przygotować wszystkich na moment krzyża. To jest wydarzenie przemieniające serca uczniów, którzy chcą Chrystusa, na Chrystusa patrzeć i którzy chcą za Nim iść. Na tej górze, na górze przemienienia, gdy rozbrzmiewa się głos Ojca, jak gdyby ukazuje się bóstwo Chrystusa, Boża chwała, zwycięstwo nad władcą tego świata. I to jest właśnie to centrum wydarzeń, to najistotniejsze, co się dokonuje, ma się dokonać w zapowiadanej przez Chrystusa śmierci, w wywyższeniu na krzyżu. Tu zostanie pokonane zło, szatan, władca tego świata, zostanie precz wyrzucony, jak mówi Chrystus. I oto w Ewangelii świętego Jana wydarzenie krzyża nie jest ukazane w perspektywie uniżenia i śmierci, ale raczej w perspektywie wywyższenia i chwały. Może więc warto dzisiaj nie tyle pytać się, co to dla nas znaczy, co mam zrobić dziś pod wpływem tej Ewangelii, ale może właśnie trzeba nam przyjąć tę postawę przypatrywania się Chrystusowi na nowo, by zobaczyć głębię tych wydarzeń, które Kościół będzie nam pozwalał przeżywać już w najbliższych dniach. Może warto jakoś sięgnąć po ten 12 rozdział Ewangelii świętego Jana i stanąć wobec Chrystusa, który tę mowę dzisiaj do nas wygłasza, mowę, która ma nas przygotować. Jakimś zwieńczeniem tych refleksji niech będą słowa świętego już Jana Pawła II. Podobnie jak tamci pielgrzymi sprzed 2000 lat, także ludzie naszych czasów, choć może nie zawsze świadomie, proszą dzisiejszych chrześcijan, by nie tylko mówili o Chrystusie, ale w pewnym sensie pozwolili im Go zobaczyć. A czyż zadanie Kościoła nie polega właśnie na tym, że on ma odzwierciedlać światłość Chrystusa we wszystkich epokach dziejów i sprawiać, by blask Jego oblicza jaśniał także pokoleniom naszego tysiąclecia? Nasze świadectwo byłoby jednak niedopuszczalnie ubogie, gdybyśmy my sami jako pierwsi nie byli tymi, którzy kontemplują oblicze Chrystusa. Amen.